Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat polityka ogólnopolska i lokalna, a życie obywateli. Ważki temat, mamy troje gości, jest między nami też niewiasta, pani poseł Maria Kurowska, była wicemarszałek województwa podkarpackiego, też kiedyś burmistrz Jasła.
Tak, bardzo, bardzo serdecznie witam ojca, witam państwa. Miło mi jest, że jestem kolejny raz w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam, ponieważ no, zostało nam to medium właśnie, które jest takie prawdziwe, nasze, polskie i możemy tutaj bez skrępowania rozmawiać.
I komunikować się.
Tak jest.
Liczymy też oczywiście na państwa udział w naszym programie. Jest z nami doktor habilitowany Marcin Warchu, poseł, ale też minister i były wiceminister sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Kłaniam się. Szczęść Boże. Witam serdecznie państwa.
To też Podkarpacie.
Tak jest. Tak.
No i Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień na Podkarpaciu. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cieszę się, że jestem właśnie na antenie ojca.
Tak. Gdzieś czytałem w jakimś sondażu co do właśnie polityki ogólnopolskiej, że to taki niesmak, irytacja i oburzenie. Czasami tak ludzie, jeżeli ktoś ich prosi o jakąś ocenę, tak nieraz oceniają polityków albo tych, którzy ich mają reprezentować na różnych szczeblach władzy rządowej, samorządowej czy właśnie jakby gmina. No bo tutaj głównymi aktorami jest wójt, prawda, jak najbardziej. Tak, jak można powiedzieć, wójt to najbliżej człowieka.
Chyba tak.
Tak. Ale jak to właśnie wygląda? Bo teraz tak myślimy, trochę polityka, gdybyśmy do tych bieżących spraw próbowali się odnosić, tak trochę polityka, czy państwo w likwidacji? No bo nawet tak mówi się wiele teraz na temat CPK, audytu, no ale jeszcze nie ma audytora. Polskie media, polskie radio, polska telewizja, też się czasem zastanawiamy jako obywatele. Wielu się pyta, jak to, czy to tak ma rzeczywiście wyglądać, czym się rządzący zajmują albo jak powinni się tym zajmować. Jak państwo patrzycie na politykę, to co wy też robicie, pani poseł, pani jako no, człowiek, który pracował na różnych szczeblach, bo nieraz się mówi, że o samorząd, administracja rządowa, samorządowa, taka dublująca się na przykład administracja. I teraz jak mamy to pojąć, prawda? Mamy gminę, ale jeszcze mamy starostwo, powiat. No to też po co ten powiat? Więc jeżeli moglibyście tak trochę o tej polityce powiedzieć, jak wy to odbieracie, jako ci, którzy są za to odpowiedzialni, no i czasami jesteśmy też petentami gdzieś w jakimś urzędzie, bo też coś pewnie załatwiamy. No ile razy musimy się napukać albo szukać zrozumienia?
Dla mnie polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. I tak zawsze postrzegałam politykę i tak ją próbuję realizować, bo gdybym inaczej ją rozumiała, to by pewno w tym polityce bym nie była. Jeżeli to jest roztropna troska o dobro wspólne, to gdziekolwiek jestem, czy byłam przewodniczącą Rady Powiatu, czy burmistrzem miasta, czy właśnie wicemarszałkiem, czy teraz posłem, to zawsze mam tą przed sobą właśnie ten punkt, roztropna troska o dobro wspólne. I każde z tych instytucji, które tutaj ojciec przytoczył, czy to jest gmina, czy to jest powiat, czy województwo, każdy z nich ma swoje przypisane zadania. W każdym realizuje się coś innego, ale bardzo potrzebnego dla ludzi i nie jest to tak, że się coś dubluje. Nie. Chociaż czasem może zachodzą najbardziej na poziomie województwa i tego ludzie nie rozumieją, bo z jednej strony jest Urząd Marszałkowski, a tuż obok jest Urząd Wojewódzki, gdzie realizowane są zadania rządowe. Więc Urząd Wojewódzki zadania rządowe, Urząd Marszałkowski zadania samorządowe. I samorząd właśnie zaczyna się od tego najniższego szczebla, czyli gminy. No oczywiście do gmin zalicza się też miasta. Natomiast później wyżej to jest samorząd powiatowy i jeszcze wyżej samorząd wojewódzki. Ale co jest charakterystycznego? Nie ma podległości między tymi samorządami. Ludzie dosyć długo nie rozumieli tego i wydawało im się, że Jeżeli wójt czy burmistrz coś tam nie załatwił, pomyśli, to ja się odwołam do starosty czy do marszałka, prawda, w tej sprawie. Nie. Każdy ten samorząd działa na własnej płaszczyźnie, odpowiada za swoje zadania i jeżeli się można odwołać na poziomie samorządu, no to najczęściej do rady, prawda, która jest tym organem takim uchwałodawczym w gminach, no czy ewentualnie, jeżeli jest jakaś rozbieżność z ogólnymi ustawami, no to wtedy do pana wojewody czy do Urzędu Wojewódzkiego. Ale każdy z tych urzędów oczywiście ma swoich urzędników, którzy starają się dobrze pracować, no o ile taki cel sobie też wzięli, że nie robią tego stricte, dajmy na to, politycznie, że gdy przyjdzie ktoś, kto wiedzą, że jest z innej opcji, no to mu będę utrudniał, ale raczej myślę, że urzędnicy są urzędnikami, rozumieją swoją misję i trochę żal, że gdy przychodzą te wymiany władzy na tym szczeblu centralnym, to zawsze ci urzędnicy przeżywają duże stres, bo wtedy politycy czasem nie patrzą na kompetencje. Niestety tak się teraz dzieje, bo myślę, że gdy my przejęliśmy władzę, to było absolutnie łagodniej. Ci urzędnicy, którzy byli na tych stanowiskach, jeżeli widziało się, że to jest dobry dyrektor, dobry prezes firmy, to, a ma jeszcze niedaleko do emerytury, to się go zostawiało. Niech on sobie spokojnie dopracuje. Tak było trochę tej miłości bliźniego w tym wszystkim, prawda? Natomiast widzę, że teraz ta władza no, dosyć ostro sobie poczyna i to tak od razu, prawda, od pierwszego dnia. Aby tych, którzy byli w jakiś sposób związani, no bo przecież są powiązani ludzie politycznie, no bo jak mają nie być, jeżeli polityka naszym życiem jednak kieruje, no to tak się czasem szybko ich wymienia. No mieliśmy przykład chociażby telewizji, prawda, kiedy od razu z mety, gdy myśmy się w Sejmie łamali opłatkiem i to było właśnie takie nieszczęście, że wtedy, gdy był opłatek parlamentarny, gdy był kardynał Nycz na sali, gdzie było właśnie łamanie się opłatkiem i pani marszałek i pan marszałek, no wszystko, cała świta i oprócz tego posłowie i tu pełna miłość, zgoda, a w tym samym czasie my wychodzimy z opłatka, ja dostaję SMS-a od kolegi, że właśnie weszli do telewizji, odcięli sygnał i nie mamy własnej telewizji. No, dla mnie to był szok, bo my sobie tu przekazujemy życzenia, serdeczności, pomyślności, ze sobą też, nie tylko w własnym gronie, dajmy na to pisowskim, czy Platformy, czy Koalicji, ale po prostu wzajemnie, bo przecież to jest ten dzień pojednania. A w tym samym czasie, dosłownie w tej samej godzinie, robi się napad na telewizję i robi się nam taki prezent. Więc to jest niesmaczne, to nie jest ładne, to nie świadczy o takim dobrym stylu uprawiania tej polityki. No ubolewam nad tym, no ale stwierdzam fakty.
Panie ministrze, czy możliwa jest taka współpraca, bo tak wspomniałem, administracja rządowa i samorządowa, czy rzeczywiście się dubluje ta administracja, czy też nie, czy można właśnie współpracować, no bo chociażby o pieniądze zazwyczaj to się rozgrywa, gdy są jakieś fundusze dla pozyskania, prawda, te, które idą przez samorządy, czy przez województwo, patrz, idą przez rząd, przez Warszawę.
Absolutnie. Tutaj nie ma podziału, czy to jest samorząd, czy to jest rząd. Wszyscy jesteśmy Polakami i interes narodowy, interes Polski powinien być najważniejszy i dla samorządowca, i dla polityka w Warszawie. Natomiast to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest niespotykany od czasów stanu wojennego proces napadu na państwo, proces likwidacji, zwijania państwa. Nie będzie CPK, nie będzie 100 obwodnic, które były samorządowcom już przekazane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie będzie 100 miliardów z rządowego programu inwestycji strategicznych, również przez poprzedni rząd projekt zaproponowany, ale za to będą wybory samorządowe i dlatego trzeba wybrać pryncypialnych, dzielnych i mądrych samorządowców, którzy te antypolskie interesy koalicji 13 grudnia zablokują, zahamują. Będzie bardzo wiele zależało od tych wyborów samorządowych, które przed nami są, dlatego że stoimy, drodzy Państwo, w tej chwili w obliczu historycznych dla Polski wyzwań. Oto słyszeliśmy, że niedawno ambasadorowie Unii Europejskiej zaaprobowali pakt migracyjny. Co to oznacza dla nas? To oznacza niezliczone ilości, liczby nielegalnych migrantów w Polsce. to właśnie oddzielnych...
Bije na obywatelu, na gminie, prawda, na samorządzie, na województwie,
oczywiście,
na Warszawie, na wszystkim.
Oczywiście. I dlatego na to pytanie ojca odpowiadając, tutaj mamy do czynienia ze wspólnym interesem nas wszystkich. Bezpieczeństwo Polaków zostanie ogromnie zagrożone. Druga sprawa, podwyższenie podatków. Słyszeliśmy również, że rząd Donalda Tuska tutaj będzie zgadzał się na podwyższanie podatków i inne, na szkodę Polaków działania podejmowane w Brukseli. Pani minister środowiska, wiceminister środowiska zapowiedziała redukcję emisji CO2 o 90% do 2040 roku. To jest dramat, proszę Państwa. To jest nie tylko zagłada polskiego rolnictwa, ale i transportu i wszystkich innych dziedzin, z którymi mamy do czynienia. Komu to służy? Tylko Niemcom, którzy mają głównie transport kolejowy. My, mając transport kołowy, będziemy płacili gigantyczne sumy na te lewackie szaleństwa Brukseli. I dlatego od tych wyborów bardzo będzie dużo zależało. Trzeba wybrać, tak jak powiedziałem, mądrych i dzielnych samorządowców, tak aby przeciwstawili się tym antypolskim działaniom koalicji 13 grudnia.
Tak zapytam przy okazji o Fundusz Sprawiedliwości. No bo też się dostaje rządowi poprzedniemu, ministrowi, panu również, no że to takie pieniądze nie wiadomo też dla kogo. My tak rozczytujemy to, że też taka aktywizacja środowisk pozarządowych, różnych, prawda, organizacji, które mogą przeciwdziałać przemocy. Jak to z pana strony wygląda, czy jaki był pomysł na to wszystko, gdy dziś obrzucani jesteście błotem?
To jest prosta odpowiedź. Oni by chcieli dawać na LGBT, a nie na tych naprawdę potrzebujących. To, że stworzyliśmy prawie 400 ośrodków pomocy pokrzywdzonym w Polsce, to im się to nie podoba, bo pomoc rozdzielamy wszystkim. Samotnie wychowującym matkom, ofiarom przemocy domowej, ofiarom wypadków drogowych, ofiarom lichwy dostają pomoc materialną, pomoc prawnika, psychologa, psychoterapeuty. To są ogromne środki, 20-krotnie większe niż to było za czasów Platformy. Po drugie, przekazujemy środki na wsparcie tych najbardziej potrzebujących, ofiar wypadków drogowych, dla strażaków, tych, którzy są pierwsi na miejscu zdarzenia, na szpitale, tam, gdzie jest udzielana pomoc tym ratującym zdrowie i życie. I to im się nie podoba, że to nie idą środki na różnego rodzaju pomysły ideologiczne, tak jak to za ich czasów było i chcieliby do tego wrócić w tej chwili. I dlatego właśnie atakują. Atakują organizacje, no chociażby takie jak organizacja Kościelna Profeto, bardzo zacna organizacja księdza Michała Olszewskiego, która buduje w tej chwili najnowocześniejszy w Polsce ośrodek pomocy dla pokrzywdzonych w Warszawie, na Wilanowie. Atakują bardzo brutalnie oszczerstwa, szkalowanie, tylko dlatego, że to jest organizacja kościelna. To im się nie podoba. Także niestety mamy do czynienia właśnie z likwidacją państwa, z likwidacją tych programów, projektów. Fundusz Sprawiedliwości pomagał.
To nie kolesiostwo.
Pomagał wszystkim. My nie patrzyliśmy, czy w tych gminach rządził wójt z PSL-u, czy z Platformy, czy z PiS-u. Pieniądze dla wszystkich mieszkańców potrzebujących były rozdzielane porówno, w jawnych, transparentnych, w konkursach. Każdy mógł startować i o to się ubiegać. Dlatego im się to nie podoba, że te pieniądze nie szły na pomysły, ich pomysły ideologiczne. Dlatego w tej chwili to atakują. A to, że słowa prawdy ich bolą, to pokazuje chociażby ostatni piątek. Gdy był ogłaszany projekt obywatelski Stop Gender, tak dla rodziny, co zrobili? Wyszli działacze LGBT na mównicę i zablokowali prezentację projektu, a marszałek Hołownia im wturował. Nie podobają się projekty obywatelskie, mimo że to miał być Sejm otwarty, uśmiechnięty, dla obywateli, a widzimy, że jest forsowana narracja tylko jednej strony, tej, która chciałaby ideologizacji, tej, która chciała być pigułki. Dzień po aborcji bez ograniczeń czy in vitro. Także niestety mamy do czynienia w tej chwili tak naprawdę rzeczywiście z likwidacją Polski.
Dziękuję. Panie wójcie, pan najbliżej, tak patrząc na ten sondaż, o którym wspomniałem, ten niesmak, irytacja, oburzenie, to jednak mówią, że wójt, sołtys to są ci politycy wskazani, tak wskazują, że nawet kwestia przynależności partyjnej, na to ludzie nie patrzą, tylko czy dobry gospodarz, czy jest to ten, który będzie tutaj dbał jako jeden z najlepszych gospodarzy o nas, o tą infrastrukturę, bo na różną ludzie zwracają infrastrukturę uwagę, żeby było, no ale też wskazują postulat na przykład podniesienia poziomu nauczania w wiejskich szkołach, żeby te dzieci, ta młodzież też miała lepszy start na uczelnie i tak dalej. Kwestia opieki, wychowaniu dzieci, nawet żeby no dziś era smartfonów, no to żeby dziecko nie było przy smartfonie, przy komputerze, żeby było też takie miejsce w gminie, gdzieś w naszym ośrodku, no żeby dziecko mogło też się dobrze właściwie rozwijać, a my rodzice, żebyśmy mieli nawet takie poczucie tego, że wszystko jest okej.
Ojcze redaktorze, ja się cieszę, że siedzę tutaj obok pani marszałek, siedzę obok pana ministra, pana posła, z którym mi dane było współpracować. No tak się składa, że połowa mojego życia, 34 lata na 65, to jest jak gdyby w samorządzie. Czyli jestem od początku 10 roku, jak gdyby w Radzie pierwszej kadencji, w drugiej byłem wicewójtem, potem byłem w Radzie Powiatu i w 2002 roku do dzisiaj jestem jak gdyby gospodarzem. To, co tutaj pan, co ksiądz ojciec mówi, najbliżej ludzi.
I sam decydują o tym, że pan
tak,
jest, prawda, na...
Natomiast no, tutaj polityka i samorządność. Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że wprowadzono samorządy. Bardzo dobrze, że powstał ten bezpośredni wybór wójta w 2002 roku, ponieważ to dało też taką pewność dla gospodarzy, mimo że oni, my jesteśmy zweryfikowani co 4 lata, czy ostatnio co 5, każdy się poddaje tej weryfikacji, czyli jak się mówi, że suweren, czyli tym kadrowcem są mieszkańcy. No i tutaj uważam, że ta praca w samorządzie, tak jak tutaj podkreśliła pani marszałek, jest jak gdyby najbliżej właśnie tych najmniejszych, jak to ojciec redaktor mówi, opocząwszy od żłobka, od przedszkola. W naszym przypadku, w przypadku mojego samorządu, mamy swoje liceum, mamy szkołę zawodową, branżową pierwszego stopnia, drugiego stopnia, mamy szkołę muzyczną. Także uważam, jest to wielkie takie dzieło na wsi dzisiaj, gdzie edukacja, gdzie jest ten niż, jak gdyby, choć ja siedząc tutaj jestem taki dumny, bo miałem 5 dzieci, mam 13 wnuków i tu chciałem pogratulować panu ministrowi, że ma 4 dzieci, nie znam to pani marszałek. I to jest taki przykład, nawet siedząc przy tym stole, bo nieraz jeżeli ktoś o czymś mówi, ja mam taką zasadę, że nigdy nie skrytykuję, nie powiem jak zrobić. Wychodzę z tego, że wychowujemy przykładem, też 20 lat pracowałem w szkole 82-2002, także dzisiaj to doświadczenie też jest potrzebne jak gdyby w samorządzie, bo jeżeli popatrzymy nawet na strukturę wydatków, to głównie na edukację. I teraz przejdę jak gdyby do tego niżu, który nas dotyka, ale ja się nie wstydzę, miałem 5 dzieci, mam 13 wnuków, na 4 dzieci, które jak gdyby założyły rodziny, to wychodzi 3 ileś, także ta średnia nie jest zła. Cieszę się, że moje już 3 wnuczki chodzą do szkoły muzycznej, czyli zasilają jak gdyby budżet. Myśmy w tym naszym samorządzie wydłużyli tą edukację w sposób taki naturalny, czyli z 8 lat do 12, bo jak zostaje w liceum, jak zostaje w zawodowej, to jest 11, szkoła muzyczna publiczna to jest 6 lat i 4 lata. Także uważam, że w naszym samorządzie mamy to układane jak gdyby tak właściwie. No, praca w samorządzie to jest...
Jako odpowiedzialni i rodzice, nauczyciele, no bo to też dyrekcja, odbieracie to jako właściwie poukładane, tak? Bo nieraz martwimy się tym, że właśnie ludzie uciekają bardzo, bardzo szybko, a tak się wiążą, bo jak pan mówi, ta edukacja jest tak długa, to też się wiążą ze środowiskiem, ze swoim.
Tak, to jest też i odciążenie rodzin, ponieważ nie trzeba dojeżdżać, nie trzeba dodatkowych kosztów. Myśmy wprowadzili taki bonus, dajmy na to, nasza młodzież, która idzie do naszego liceum, do zawodowej, jak gdyby dajemy prawo jazdy, czyli wzbogacamy tych uczniów, którzy zostają, żeby po prostu oni zostawali. Są bliżej jak gdyby domu, nie narażamy ich na różne dodatkowe jak gdyby niebezpieczeństwa w dużej aglomeracji, w dużym mieście. Uważam, że to nam wyszło bardzo dobrze, z tego jesteśmy jak gdyby dumni.
No i tak, a chyba pieniądze? No bo tak myślimy, dziś mniej może dzieci, młodzieży w szkole.
Wiem. Problem z oświatą jest. Ja zawsze marzyłem, bo jak zacząłem pracę właśnie w oświacie w 82 roku, czyli już jest 42 lata, gdzie mam do czynienia z tym, zawsze tak myślałem, żeby były te pieniądze 10 tysięcy na ucznia, bo szkoły mamy jak gdyby małe w tych małych wioskach, ale tą szkołą nadrabiamy szkołą średnią, bo 20 lat temu, gdy zostawałem wójtem, było 1120 uczniów, a dzisiaj w szkołach podstawowych jest 460. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli by nie było 270 uczniów w szkole ponadpodstawowej, ta, która wypełniła w dużym zespole, gdzie wyszły gimnazja, jak gdyby, 270 uczniów, w szkole muzycznej mamy 160 uczniów razy wskaźnikiem 1,85, czyli w ten sposób wypełniliśmy tą lukę jak gdyby finansową, jak również z miejscami pracy. Doszliśmy do tego pułapu jak gdyby tych 1000 uczniów w ogólnym bilansie statystycznym. No i dzisiejszy ten program jest taki, ja uważam, że warto też podawać, że mogą to inne samorządy brać na siebie. Na pewno to już jest jakiś taki dodatkowy obowiązek. Myśmy kiedyś stoczyli taki bój z powiatem, jak gdyby, ponieważ była to kompetencja średniej szkoły, zakładamy powiatu, czyli gmina nasza, Sokołów, Jeżowe, gdzie były średnie szkoły. I takie stawiano pytanie, czy był sens tworzenia kolejnej szkoły średniej.
Kto je stawiał?
No starosta wtedy, ale ja uważam, że warto było. Dzisiaj 270 uczniów, ta szkoła się rozwija, jest jak najbliżej domu. Ja jako organ prowadzący na każdej studniówce jesteśmy, nawet wprowadzili tak, że mogę tańczyć poloneza. I to jest taka radość, budujemy w tej małej społeczności, w tej małej ojczyźnie, my się wszyscy znamy. Tutaj jest pan minister jako poseł, może potwierdzić, gdy przyjechał do szkoły, ci uczniowie są tacy szczerzy, są tacy fajni, zadowoleni, otwarci i chyba o to chodzi, bo najważniejsze, żeby wychować właściwego człowieka, bo jeśli wychowamy właściwego człowieka, to będziemy mieć wspaniałego redaktora, wspaniałego posła, ministra i tak dalej, i samorządowca.
Właśnie, co jest potrzebne, patrząc polityka ogólnopolska, lokalna, no i obywatel, bo o niego nam chodzi, żeby gdzieś nie było zacięcia jakiejś takiej walki politycznej, bo czasami tak myślimy, że Polska jakby rozpękła nam na połowę, że nie patrzymy celu, tylko jak gdyby no przeciwko sobie, tak coś nas kieruje. I właśnie pytanie, jakby to zrobić, żeby to nam dobrze zagrało, bo to chodzi o Polskę, prawda? Żeby nie było Polska A, B, C, ci dostają fundusze, ci nie, przyszli inni, to im obcinamy, tu zaczęła się droga, koniec, zaczął się most, nie będzie go. Jak to wziąć i zrobić, bo państwo też macie trochę właśnie wprawy, patrząc na was, na wasz staż, jak wy się też dogadujecie, albo jak to widzicie, prawda, żebym ja jako obywatel nie cierpiał.
Ja myślę, że tutaj ta współpraca absolutnie jest bardzo ważna i żeby każdy z nas miał właśnie przed sobą to, że wszyscy pracujemy dla Polski, bo teraz zbliżają się wybory, przychodzą kandydaci na radnych, na wójtów i ja im właśnie mówię zawsze, pamiętajcie, pracujecie dla własnej gminy, ale ta wasza gmina to jest element tego wielkiego projektu, którym jest Polska. I pamiętajcie, że tutaj, pokonując różne trudności, wysilając się, będąc takim pasjonatem, jak tu pan wójt jest, bo to się widać i czuć, prawda, że pan wójt z wielką troską pochyla się nad tymi wszystkimi sprawami, które dotyczą jego gminy. I to jest cudnie właśnie, że w ten sposób się zachowujemy. Ale myślę, że tym takim ważnym elementem jest to, ja zawsze tak traktowałam swój urząd i tak szłam, że sprzeczamy się do wyborów, prawda? Tutaj mamy różne wizje rozwoju, czy gminy, czy powiatu, czy miasta, czy w ogóle państwa. Idziemy do wyborów, każdy z własnym programem, po wyborach rozpoczynamy współpracę. I już nie pamiętamy tego, co było przed, tylko już idziemy dalej. Myślę, że bardzo ważne jest tutaj przebaczenie, bo czasem w tych kampaniach wyborczych i w tych różnych sporach my się zacieczywamy jako Polacy, lubimy sobie pamiętać, a tymczasem, kochani, wszyscy jesteśmy rodakami, ja to często powtarzam. I dlatego też, jeżeli już to wszystko przeminie, gdy były nawet jakieś urazy, były jakieś docinki, było coś, co ktoś mi powiedział i niektórzy ludzie pamiętają to do końca życia, bo ten wtedy i wtedy mi coś powiedział. Nie, przebaczamy sobie, idziemy dalej i dzięki temu jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi. Udaje nam się dużo robić, bo brak przebaczenia to również przede wszystkim, nie również, ale przede wszystkim nas ogranicza i nam powoduje właśnie takie w nas takie niezdrowe relacje. A po co? Wszyscy jesteśmy rodakami. Raz wygrywają inni, raz ci, raz inni, ale ze sobą współpracujmy. I chwała, gdy tacy ludzie znajdą się po drodze i ja się cieszę, że takich ludzi też spotykam i znajduję i przekonuję ich do tej idei i to jest piękne. Natomiast chciałabym jeszcze na moment wrócić do tego Funduszu Sprawiedliwości, bo tu tak pięknie pan minister opowiedział. Natomiast ja bym chciała jeszcze uzupełnić, że Fundusz Sprawiedliwości zawsze był, prawda? Bo on jest tych nawiązek, które się tworzy z nawiązek, które za przestępstwa są wrzucane do tego wspólnego kosza, w którym potem się wyjmuje i daje się tym ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem. Ale przedtem, zanim pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nie przyszedł na urząd, nikt nie wiedział nawet, gdzie ten fundusz wędruje. Dopiero gdy pan minister przyszedł, uporządkował i tak go podzielił, że się okazuje, że wszystkim wystarczyło i wszyscy są zadowoleni. Nie jest to tak, że pan minister Zbigniew Ziobro ten fundusz dysponował jakimś swoim kolegą z partii, czy to jest niemożliwe po prostu, bo były konkursy. I ja wiem na przykład, mojego powiatu, że akurat nikt się nie zgłosił.
Tak, konkursy tak, pani bierze udział, ale nie dla pani.
Tak, to, no oczywiście,
tak,
że nie.
Dzisiaj ci, którzy tak taką narrację wprowadzają, tak, może pani startować, ale i tak pani nie dostanie.
Natomiast pan minister to robił bardzo sprawiedliwie i podam przykład tej sprawiedliwości, że akurat w moim powiecie jasielskim i w ogóle w moim okręgu wyborczym dysponuje właśnie tam na dole, ten punkt prowadzi pomocy pokrzywdzonym człowiek, który kiedyś był posłem z PSL-u. I po prostu on wystartował, złożył dobry projekt i po raz drugi wygrał dysponowanie tym funduszem i prowadzi tą działalność. Pamiętam, jak na jednym ze świąt zadzwoniła pani, która otrzymała pomoc, otrzymała mąkę, wszystkie te produkty żywnościowe i ona dzwoni do mnie i mówi tak: pani poseł, ja wreszcie mogę spokojnie zrobić święta. Ja nie muszę się martwić, bo akurat trójka dzieci samotnie wychowująca, co ja na stole świątecznym położę moim dzieciom. To jest przecież pomoc prawna, kiedy ci ludzie prości nie mogą się odnaleźć w tym gąszczu przepisów prawnych, a wtedy ten fundusz im pomaga. A więc, no a już nie mówiąc o naszych strażakach, którzy też kiedyś, akurat to było w gminie Dukla, pozdrawiam wszystkich strażaków z gminy Dukla, ale nie tylko, w ogóle wszystkich, i ci strażacy z tamtej jednostki przyszli, pokazali mi buty i mówią: pani poseł, my jeździmy tam na tę akcję, ale niech pani popatrzy, w dziurawych butach. I tak to było. Więc pan minister tym Funduszem Sprawiedliwości właśnie wypełniał te luki, które były w terenie, że ci chłopcy już teraz po tych kilku latach naszej kadencji już nie tylko, że nie mieli dziurawych butów, ale mieli świetne umundurowanie, bo przecież oni są na tej pierwszej linii pomocy, gdy się coś wydarzy, czy powódź, czy pożar, czy wypadek, i oni tam są. Jeżeli oni nam pomagają, to my musimy pomagać im. I to zrozumienie tutaj teraz przez te 8 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości było. Oby było tak dalej, chociaż widzimy, że już napotyka trudności, bo nawet takie wielkie, no a takie wielkie dzieło jak Budzik, która jest właśnie tą wybudzaniem ze śpiączki, prawda? Przecież tam chyba około 40 milionów poszło na tą klinikę Budzik, aby można było przywracać, i ciągle ci ludzie są budzeni, bo też od czasu do czasu przewija się to na Facebooku, kolejną osobę wybudzono. A więc na takie wzniosłe cele ten Fundusz Sprawiedliwości był przekierowywany. Komuś pewnie zazdrość, że właśnie na tak dobre cele, i chcą to utrącić, ośmieszyć, wręcz zrobić z pana ministra po prostu kogoś, kto sprzyjał jakiejś patologii, co jest oczywiście bzdurą, nieprawdą i I pozdrawiamy pana ministra, bo wiemy, że pan minister zmaga się z trudną chorobą, jest w szpitalu i oby pan Bóg dał, żeby wrócił do nas wszystkich.
Dziękuję. Tak myślę, ta wielka polityka, fundusze, inwestycje, bo te pieniądze też są rozdzielane, prawda? To państwo rozdziela, to Bruksela. Czasami tak się zastanawiamy, czy bliżej jakiemuś, jak te regionowi do Warszawy, czy regionowi do Brukseli, czy nawet do obcego banku, bo dziś nawet tak się dzieje, że chyba Pomorze nasze z jakimś innym Pomorzem współpracuje, bierze kredyty na przykład poza granicą państwa. No to też, czy to takie zaczynają się landy, czy to jednak jest jedna Polska, która w właściwy sposób jest organizowana i chociażby różnego rodzaju fundusze są rozdysponowane, bo wiemy po co i dlaczego.
Jak ta Bruksela te pieniądze rozdziela, to strach się bać, można powiedzieć. No właśnie samorządowcy padli ofiarami politycznego rozdziału pieniędzy przez Brukselę. To samorządowcy byli szantażowani, żeby wycofywali uchwały za rodziną. I bo komuś się w Brukseli nie spodobało, że w Polsce promuje się rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny i dlatego padliśmy ofiarami ogromnej nagonki, niesprawiedliwości i tacy wójtowie, burmistrzowie, samorządowcy, którzy mieli odwagę opowiedzieć się właśnie za wsparciem rodziny, byli szantażowani, że nie dostaną pieniędzy na drogi, szkoły czy szpitale. I to jest właśnie ta polityka unijna. Dajemy swoim, a tym, którzy mają inne zdanie, zabieramy pieniądze. Więc trzeba też to mieć na względzie, że niestety te mechanizmy, mechanizm warunkowości, KPO, Fit for 55, to wszystko w tej skorumpowanej, zepsutej Unii Europejskiej jest wykorzystywany w sposób skrajnie upolityczniony. To nie ma nic wspólnego absolutnie z jakimś równym rozdziałem. Jak mówimy o równych rozdziałach pieniędzy, to tu akurat Fundusz Sprawiedliwości może świecić przykładem. A rozdział pieniędzy w Unii Europejskiej, no właśnie jest taki, jak w tej chwili mówimy. I ofiarami tego padli tacy choćby samorządowcy z Podkarpacia, daleko nie szukając, jak pan wójt Andrzej Głaz z Tuszowa Narodowego, wielokrotnie gościł w tym studio przecież, i wielu innych wójtów. Więc ta polityka uległości niestety wobec Unii Europejskiej prowadzi do tego, że szantażysta zwiększa swoje oczekiwania. I musimy wyciągnąć z tego, co się stało, konkretne wnioski. My jako suwerenna Polska mieliśmy inne stanowisko, będąc w rządzie, co do wielu kwestii, aniżeli pan premier Morawiecki. I to nie wynikało z kwestii ambicjonalnych, to wynikało z troski o Polskę. Mówiliśmy wyraźnie, zgoda na warunkowość doprowadzi do tego, że będą te pieniądze odbierane w sposób bezprawny. I rzeczywiście tak się stało. Czas pokazał, że mieliśmy rację. Niestety. Zgoda na KPO, dokładnie to samo. Zgoda na Fit for 55, przypomnę, ograniczenie celu emisji CO2 do 55% do 2040 roku. Zagłada dla polskiego rolnictwa, transportu. I dlatego teraz już rolnicy są na drogach, a za chwilę transportowcy 20 lutego za tydzień wychodzą na drogi, protestując przeciwko temu unijnemu ekoszaleństwu. Dlatego rozdział środków unijnych jest niesprawiedliwy. Dostają go ci, którzy mówią językiem Brukseli. Ale za chwilę będą przed nami drugie wybory. Wybory do Europarlamentu. Bardzo ważne, żeby temu interesowi niemieckiemu, który dominuje w Brukseli, powiedzieć nie. Żeby upomnieć się o Polskę i o polskie interesy, bo to jest najważniejsze. Nie interesy oligarchów ukraińskich, jeśli chodzi o zboże. Widzimy protesty rolników. Tak, jesteśmy z rolnikami, ponieważ rolnicy dbają w tej chwili o polski interes. Nie dla interesów oligarchów ukraińskich, nie dla interesów Berlina, dla polskich rolników i dla nas, dla Polaków powinien być najważniejszy nasz interes. O to tutaj w tym momencie chodzi. Więc jesteśmy, jak powiedziałem, w tym momencie w sytuacji zwijania Polski, ale też wyciągania konsekwencji z tego, co się stało. Więc nie możemy się zgadzać na kolejne żądania. Tyle nam obiecywano, że będą pieniądze z Unii Europejskiej, a te wszystkie mechanizmy, czy to warunkowość, czy ta cała praworządność, służyły tylko temu, żeby tutaj Donalda Tuska osadzić jako namiestnika Berlina. I to się stało rzeczywiście. Jedynym kamieniem milowym, jak powiedział Leszek Miller, to było osadzenie właśnie Tuska tutaj w roli premiera. Wszystko inne to była tylko gra pozorów. Nie możemy dać się w ten sposób oszukiwać. Jako suwerenna Polska te diagnozy stawialiśmy jasno. I chcę wszystkim też widzom to powiedzieć, że częstokroć było to przedstawiane w krzywym świetle, że my tutaj kłócimy się o ambicje, nic podobnego. Mówiliśmy od początku, nie można się zgadzać na warunkowość, nie można się zgadzać na chociażby na ten Zielony Ład 2019 rok. Zagłada polskiego rolnictwa. Czy Fit for 55, czy KPO. Już teraz widzimy, że każdy obywatel Unii Europejskiej będzie musiał dołożyć 3000 euro rocznie przez najbliższych 10 lat do tej szaleńczej polityki w Brukseli. Dlaczego drożeje ciepło i energia? No właśnie ze względu na te szalone pomysły, lewackie ideologie, które tam w tej chwili królują. Nie możemy się na to zgadzać, musimy wyciągnąć z tego wnioski i wziąć do pracy. Od najniższego poziomu, od gminy przez powiat, województwo i pokazać, że rzeczywiście jako Polacy bronimy interesu polskiego. Nie dla nas interesy niemieckie czy ukraińskie, ale polskie. Umieć je odczytywać. Dziękuję, że Państwo jesteście, bo to telewizja dzisiaj kształtuje częstokroć właśnie światopogląd i wizję na Państwo. Dziękuję ojcu dyrektorowi, wszystkim tutaj ojcom redaktorom, że głosicie prawdę i macie odwagę głosić tę prawdę. Naprawdę, tak jak zresztą to święty ojciec Maksymilian Kolbe powiedział, możemy zbudować 1000 kościołów, ale będą puste, gdy nie będziemy mieć mediów. I to, na co się dzisiaj skarżą ludzie często w terenie, to na to, że rzeczywiście skok na media doprowadza do tego, do domknięcia systemu w Polsce. O to chodzi Donaldowi Tuskowi, żeby nikt nie patrzył mu na ręce, nikt go nie rozliczał, żeby nikt nie wiedział, że zgodził się na wpuszczenie migrantów do Polski, że zgadza się na podwyższenie podatków, że zgadza się na projekty tworzenia wspólnego państwa unijnego ze szkodą dla Polski, żeby nikt go nie rozliczał, że jego wiceminister zgodziła się na ograniczenie emisji właśnie o 90% CO2 do 2040 roku. Także wielka chwała telewizji Trwam, Radiu Maryja i rodzinie Radia Maryja, że macie odwagę głosić prawdę. To naprawdę dzisiaj to jest wielka rzecz, to jest czas próby. Czas próby, sumień i trzeba się wziąć do pracy. Nie narzekać, tylko pracować.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Wyświetlimy nasze telefony, też za chwilę je przypomnę naszym słuchaczom. Panie wójcie, Pana też dotyczy to, co się dzieje chociażby na granicy polsko-ukraińskiej. Kwestia Zielonego Ładu, protesty rolników. No bo tak wspomnieliśmy o tych takich rzeczach, które cieszą, budują waszą społeczność. Ale nawet chyba dziś mer Lwowa, tak gdzieś czytałem, trochę powiedział o tych, którzy wysypują zboże na granicy, że jesteśmy tacy postsowieccy czy postputinowscy, że jakby sprzyjamy Putinowi. Jak was to też dotyka, jak wy sobie radzicie, kondycja waszej gminy, kondycja rolników, no bo jak jest bezpieczne gospodarstwo, prawda, bezpieczny dom, bezpieczna infrastruktura, no to jest szansa, że inne rzeczy też będziemy rozwijali i cieszyli się tym, że przychodzą na świat dzieci, że mogą iść do szkoły i tak dalej. Jak te trudne sprawy przekładają się na wasze życie?
Ja może jeszcze tak dwa słowa tutaj chcę właśnie wyrazić taką wdzięczność panu ministrowi, mówiła tu pani marszałek o Funduszu Sprawiedliwości. Nasi strażacy też zostali jak gdyby zasileni, bo jest dużo takiego jak gdyby krzyku, może nawet za dużo w tym obszarze, dlatego pewne rzeczy należy nazywać jak gdyby po imieniu. No tak jak ojciec tutaj redaktor zauważył, my jesteśmy blisko, nasi rolnicy też uczestniczyli w tym proteście, który był dwa dni jak gdyby temu. Ja uważam, że nie możemy sobie też na to wszystko pozwolić w sensie takim, że najlepiej zapuścić, zaorać w ogóle i tak dalej. I potem, no co zostaną nam tylko zarośnięte, pulnie będzie to wszystko zapuszczone i wtedy będą nam dyktować warunki. Ja uważam, że tutaj rolnicy mają rację, że znowu nie bójmy się tak Nasi dziadkowie żyli w lesie, drzewo przynosili, ogrzewali swoje mieszkania i tak dalej. Nasze kopalnie, no też był ten spór taki, te kary, które były. Uważam, nie wiem, czy one są adekwatne do tego. No nie możemy sobie też pozwolić na to. Szanujmy się nawzajem, czyli musimy być jak gdyby czujni, żeby ktoś nas no, nie wyprowadził jednak przez tą politykę. Ja tutaj nie chcę się bawić jak gdyby w politykę, w sensie takim, ja patrzę od tej...
No ale to jest to dobro wspólne, ta troska
tak jest,
o dobro wspólne.
To jest
ta nasza odpowiedzialność na właściwym poziomie. Tak?
No my jeżeli tutaj mówimy o tym Zielonym Ładzie, czy jak gdyby o tej oszczędności, fotowoltaika też nie jest nam obca jak gdyby w naszym samorządzie, bo wszystkie szkołyśmy zaopatrzyli, żeby po prostu z tą energią jak gdyby schodzić z tymi kosztami.
Jeżeli... Jest opłacalne dla Was? Dobre to by rozwiązanie?
Ja uważam, że to rozwiązanie jest bardzo dobre. Ono może nie kryje jak gdyby wszystkiego, niemniej jednak nas jak gdyby wspiera. Ja się też cieszę, żeśmy skorzystali z programu, który był jak gdyby na odnawialne źródła energii, bo dzięki 10 milionom tej dotacji, którą myśmy dostali, to na 900 gospodarstwach oni płacą jak gdyby mniej. Natomiast w pełni popieram, żeby no nie dać się ograć jak gdyby w tym źródłem, bo to jest, jak słyszę, że w Warszawie no nie można będzie jeździć samochodami, no nie dajmy sobie tak wszystkiego zrobić. Bośmy odpuścili pewien temat ciągników, dzisiaj wszystko zagraniczne. To jest chyba tak najbardziej boli, bo jednak na tą... A mamy wspaniałych, mądrych ludzi. Także tutaj...
Jeden poseł, który mówi, że no dziś ten ciągnik, który on ma, no to kiedyś byłby o 70% tańszy. Byłby nasz Ursus, prawda?
Tak. Natomiast no tutaj też jeszcze musimy pracować na czymś innym. Być może, że nawet przy pomocy tutaj mediów waszych, że rolnicy muszą też uwierzyć w takie partnerstwo, nie? Bo każdy kupi. Dzisiaj jest taki dylemat, no tych ludzi ja współczuję, jeżeli on nawet dostał ileś tam tych pieniążków, kupił i dzisiaj kukurydza, gdy kosztuje tam 400 zł, pszenica, no też jest bardzo tania, no za co po prostu doprowadzimy do bankructwa. Mamy te maszyny, ale za chwilę my je za nie nie zapłacimy, bo ktoś nam będzie dyktował warunki.
A to partnerstwo, o którym pan wójt wspomniał?
No tutaj, żeby więcej było zaufania, budować zaufanie właśnie to międzysąsiedzkie, żeby dajmy na to rolnicy potrafili się nawet w czterech dogadać i kupić jeden ciągnik, żeby on mógł obrobić. No u nas jeszcze na Podkarpaciu jest to rozdrobnione, ale już są ci niektórzy gospodarze, bo nie wszyscy, też ci rolnicy się starzeją, nie? Przyjmują ci, którzy mają te sprzęty. Ja uważam, że no, trzeba dążyć do tej jedności, dążyć do zgody między sąsiadami, między rolnikami, żeby po prostu nie zabrano tego ducha, który był w nas. I to jest takie chyba ważne.
Dziękuję. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Mówi Teresa z Katowic.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam gości. Ja dzwonię w takiej sprawie odnośnie tematu życie obywateli, polityka lokalna. Mianowicie, 3 dni temu dostałam czynsz za CO i w tym czynszu mam za jeden pokój, który grzałam 2 lata temu przez niecałe 2,5 miesiąca, byłam bardzo ciężko chora. 1000 zł. No i oczywiście to rzutuje na całość. Nikt nie sprawdza podzielników, nikt nie sprawdza wodomierzy, nic. Po prostu te poszczególne elementy do zapłacenia są, płacisz tyle i koniec. Tak samo na przykład remontówka tak zwana i eksploatacja. Owszem, jest winda, jedno światełko na korytarzu i jeszcze zbierają śmieci dookoła budynku. I to kosztuje 600 zł. I to są obciążeni wszyscy mieszkańcy. A każdy z tych wozów w katowickiej spółdzielni mieszkaniowej to ma przynajmniej 2 wille, jak nie więcej. Oczywiście ceny ich zarobków to są niebotyczne, a wiadomo co, z czego jest, z tego co my płacimy. Nikt tego nie kontroluje, a kiedyś miała być w telewizji audycja Warto Rozmawiać, miał prowadzić pan Pośpieszalski. To on zniknął i w ogóle tej audycji nie było, bo po co w ogóle katowicką spółdzielnię rozliczać? Ona robi sobie tak jak chce, to nie może być tak państwo w państwie, że każdy robi co uważa. I co każe płacić, to będzie płacić. Ja się na to nie zgadzam. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękuję pani Tereso. To myślę, że może nie tylko problem jednej spółdzielni. Pani.
Tak, myślę, że czasem te spółdzielnie działają bardzo dobrze, ludzie są zadowoleni, a czasem gorzej. Ale szanowni państwo, jest taki czas, kiedy wybiera się tę władzę spółdzielni. I właśnie to jest ten czas, kiedy trzeba przyjść na to zebranie i trzeba wybrać taką władzę, która będzie działała dla państwa dobra. Bo często jest tak, że nie interesujemy się tym życiem spółdzielczym, nie, gdy są wybory, gdy są nawet jakieś ogłoszenia o wyborach, a tam niech oni, tam sobie ktoś inny idzie, ja nie pójdę, a potem dochodzi do tego, że czasem przejmują te spółdzielnie ludzie, którzy dbają też nie tylko o spółdzielnie, o mieszkańców, ale też o własne jakieś profity, no i tak to idzie. No myślę, że tutaj trzeba po prostu zwrócić się do szefa spółdzielni, do pana prezesa, skąd się wzięły te koszty, bo pani mówi, że tu są koszty bardzo duże, no i niech wyjaśnią. Albo też zwrócić się, no przecież są też porady prawne, bezpłatne i po prostu coś trzeba robić, bo jeżeli państwo będziecie się nieustannie zgadzać z tym, że coraz wyższe te rachunki, a nie będzie tego uzasadnienia takiego konkretnego, no to rzeczywiście trochę w ten sposób rozpuszczamy te nasze władze lokalne i potem to się dalej ciągnie i dalej sobie pozwalają. Więc myślę, że wszędzie aktywni obywatele są bardzo potrzebni. I drodzy państwo, nie mówcie, że wy się polityką nie interesujecie, bo ja często mówię tak, można sobie ręce urobić, nogi uchodzić, ale jeżeli nie ma dobrej polityki, czy w tej spółdzielni, czy w tym państwie, no to nic z tego, to wasz wysiłek po prostu idzie na darmo. A więc dbajmy nie tylko wtedy, kiedy nam się coś złego dzieje, ale już zapobiegajmy, że wybieramy dobre, lokalne władze, no i wtedy nie ma takich problemów.
Tak obiecałem słuchaczom kontakt. Drodzy państwo, telefonujemy do telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400 i telefony dla słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam z zagranicy, 48 56 657 0013 i drugi z końcówką 14. Proszę bardzo. Halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w zasadzie chciałem temat poruszyć Ukrainy, ale jak już pani wywołała wcześniej temat spółdzielni.
Pana imię?
Dawid.
Dziękuję.
Z Polski dzwonię, Koszalina.
Proszę.
I sprawa ze spółdzielnią to niestety, ale nie została uregulowana. Można powiedzieć, że przez 30 lat, od 1990 roku, żaden rząd tego nie uregulował, żeby właśnie nie były takie czynsze, żeby nie były takie sprawy jak u tej pani w Katowicach przed chwilą. I u nas jest tak samo. Tutaj pani w studiu mówiła, że iść na jakieś tam zgromadzenia walne, wybierać władzę, to nie jest takie proste. Tam jest około 100 osób i sami idą ludzie od prezesa. Niestety nie zostało to uregulowane ustawą, a taka ustawa by się naprawdę przydała, żeby jakieś tam takie były widełki płacowe, że najwięcej można płacić w czynszu.
A panie Dawidzie, sprawa tej Ukrainy, bo to był temat, z którym pan chciał na antenę.
No właśnie, no sprawa Ukrainy to jest tego typu. Jakie tutaj widzicie w ogóle rozwiązania takie, żeby tego, ja wiem teraz, że już można powiedzieć, że PiS w opozycji jest, ale też rządził wcześniej, też nie zostało nic zrobione.
Znaczy ja nie wiem, czy nic, takich dużych kwantyfikatorów bym nie używał, tylko właśnie pytanie, co zostało zrobione, albo jak można lepiej.
W jaki sposób... Jaka jest propozycja tego rozwiązania, tego, żeby właśnie nie zalewało nas to zboże ukraińskie, towary ukraińskie, żeby nas nie zalewały, tutaj, żeby zrobić porządek z ludźmi, którzy z Ukrainy do Polski przyjechali, tak przecież jest przykład Koszalina, rozbijają się samochodami, rozbijają inne samochody, wypadki powodują po alkoholu. No to jest właśnie taki temat rozwiązania. Jak to można rozwiązać, żeby nie było czegoś takiego?
Dziękuję panie Dawidzie. Panie ministrze?
Ja odniosę się jeszcze do ceny CO2. Bardzo dziękuję pani, która zadzwoniła. Pani dzwoniła z Katowic. Katowice, które są na węglu. Tymczasem Bruksela wybiera rosyjski gaz zamiast polskiego węgla. I tak rzeczywiście sytuacja wygląda. Dlatego 59% ceny energii elektrycznej to są uprawnienia do emisji CO2. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest ten haracz unijny, który płacimy. Drodzy Państwo, 59% uprawnienia do emisji CO2. I dlatego jako suwerenna Polska zgłosiliśmy projekt ustawy, żeby wypowiedzieć ten unijny haracz. Niestety w poprzedniej kadencji nie trafiło to pod obrady parlamentu. I to są również te różnice między nami a polityką pana premiera Morawieckiego. Mówiliśmy jasno, żeby wypowiedzieć to absolutnie niesprawiedliwe rozwiązanie, które narzuca na Polaków tak gigantyczne ceny. I w tym wypadku pani płaciłaby prawie 60% mniej, gdyby nie ten haracz. A przypomnę, że za 2 lata uprawnienia do emisji CO2 dotknął transport. I w tym momencie podrożeją znacznie ceny towarów eksportowanych, transportowanych, prawda, drogą kołową. To Polacy przecież opierają się głównie na transporcie kołowym, Niemcy stawiają na transport kolejowy. Chodzi o to, że rzeczywiście planom Berlina i Brukseli, żeby z Polski uczynić kraj dostarczycieli taniej siły roboczej, kraj zbytu swoich towarów, usług. Dlaczego mamy naszą przewagą konkurencyjną dorównywać Niemców? O to tutaj chodzi. O to chodzi w tej polityce, więc ta polityka samorządowa z polityką ogólną przeplata się. I trzeba o tym sobie jasno mówić. Skąd takie ceny energii? No właśnie dlatego, że Unia, Bruksela nam to narzuca.
A kwestia tych uwarunkowań, które, no, którym podlegamy, bo jest wojna na Ukrainie?
Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć jasno, że te rozwiązania, które my wprowadziliśmy, czyli embargo na zboże, na inne produkty rolne, chroniły polskich rolników, producentów żywności, dlatego że nie może być tak, że polski rolnik zostanie zalany zbożem wątpliwej jakości, bo to często są produkty, które mają dużo niższą jakość niż polskie produkty. I wprowadziliśmy...
Nawet gdyby były dobre, ale ilość tego, prawda,
absolutnie,
na rynku, że my nie sprzedamy swojego.
I wprowadziliśmy to ograniczenia. Natomiast, skoro rozmawiamy o polityce międzynarodowej, ze smutkiem odnotowaliśmy fakt, że na ONZ-cie prezydent Zełenski wypowiedział się o Polakach tak źle, jako, prawda, o kolaborantach Rosji, w sytuacji, w której to Polacy najwięcej pomogli Ukrainie, jeśli chodzi o PKB. Liczbowo to byli Amerykanie, natomiast biorąc pod uwagę wielkość Stanów i wielkość Polski, to Polacy otworzyli swoje serca, domy i to niestety nie jest doceniane. To też powinna być lekcja na przyszłość. Ta pomoc była potrzebna, oczywiście, ponieważ każdy karabin dostarczony Ukrainie to krok dalej wojny od naszych granic. I rzeczywiście to było bardzo istotne, ale zmiana w polityce ukraińskiej w ostatnim czasie, proniemiecka, no, pokazuje, że często musimy właśnie wykazywać się tą roztropnością. I także tutaj niestety polityka ukraińska w tej chwili absolutnie jest nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o brak wdzięczności. I ta polityka stała się polityką w tej chwili proniemiecką, czyli tak naprawdę antypolską w tym momencie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo.
Witamy.
No, ja również.
Proszę nam się przedstawić i do sprawy.
Janusz z Bobolic.
Proszę bardzo.
Ja mam taki problem, nie? Jeżeli chodzi o te sprawy lokalne plus ta polityka nasza. Na początku powiem tak. Mój syn był w Anglii, potrzebował dosłownie 5 minut, żeby sobie kupić i przerejestrować samochód. U nas to trwa 3 godziny. Sprawa następna. Mówimy tutaj o społeczności lokalnej. Wchodzę do urzędu gminy, jest duży hol i jest pełno kartek, jakie ja muszę wypełnić, żeby coś załatwić, nie? Oczywiście, no dla mnie ja trochę mam pojęcia, ale jak człowiek przychodzi z jakiejś wsi, nie, gdzie no, nie ma na przykład średniego wykształcenia i te kartki jego gubią, idzie do gminy,
urzędu,
do pokoju, i dają mu 3 kartki, masz to wszystko wypełnić, i on z tymi kartkami nie wie, co zrobić, i chodzi po ludziach w koło i pyta się, co jak zrobić. Ja powiem taki przypadek, nie, że z mojej synowej wujek zaproponował, że jej odda kawałek ziemi, nie? Żeby się wybudowała, siedlisko takie, nie? I poszedłem do gminy, gmina mi wydała masę druków, ja to wszystko wypełniłem, przyjechała pani z Koszalina, z powiatu, powiedziała nie, a to wszystko kosztowało 1000 zł. I taki mam interes z gminą. I następna sprawa, za komuny wszędzie były autobusy, a dzisiaj mówi się o gminach. Ja nie mówię o gminie. Ja mówię o tym, że do gminy trzeba dojechać. Sama gmina, jak ma autobus, to problemu chyba nie ma w Polsce. Ale z tych ościennych wiosek, miejscowości, gdzie nawet asfaltu nie ma, gdzie szkoły nie ma, oni nie mają jak dojechać, nie? Bo nie ma komunikacji. No nie ma, no.
Dziękuję. Może te tematy nam wystarczą. Poprosimy pana wójta, żeby się odniósł, bo ta gmina była ruszana.
Znaczy, może zacznę tutaj jak gdyby od spółdzielni, co tamta pani dzwoniła. Natomiast ja chcę powiedzieć, że u nas w moim małym samorządzie, małej gminie, mamy 21 mieszkań. Ja bym jej nie nazwał. Ktoś zapytał, jakie to są, czy komunalne, czy socjalne i tak dalej. Ja to nazywam rotacyjne dla młodych. Na czym to polega? Polega to na tym, aby zatrzymać młodych ludzi, którzy chcą budować u siebie. Te mieszkania nie są drogie. 11 mamy zagospodarowanych poddaszy. Jest to, uważam, bardzo dobra taka inicjatywa nawet dla innych samorządów, bo mamy w Polsce 2600 chyba samorządów. Jest ileś jeszcze stropodachów i tak dalej. Tak, żeby nie zniewalać terenu, my mamy właśnie 11 mieszkań na poddaszach i te domy nauczyciela też nie wyzbywałem się tych mieszkań i dzisiaj zakładamy, jeśli ktoś chce budować, to 2-3 lata wybuduje swój dom, idzie, przychodzi następny. Natomiast dla matek samotnych żeśmy zrobili także 50% jak gdyby tej odpłatności. To kiedyś nawet było takie pytanie na sesji rady, panie wójcie, co my z tych mieszkań mamy, że pan tak się chwali z nimi? Ja mówię, proszę panią, 25 dzieci mieszka w tych mieszkaniach. Niech pani sobie przeliczy średnio 12 tysięcy na rok przychodzi subwencji. To jest odpowiedź dla pani. Iluś tych ludzi zatrzymamy? I podawałem taki przykład na domu nauczyciela. Był Józek, wybudował dom, 2 dzieci. Był następna para, 2 dzieci została. Przyszedł trzeci, 3 dzieci. I teraz już jest z kolei czwarta rodzina młodych ludzi, że oni zostają. I tutaj po prostu to napędza koniunkturę. Natomiast ja pracując, pierwsza moja praca...
Można by powiedzieć, pójdą do miasta, szybciej znajdą. A jeżeli tu im zapewnimy infrastrukturę taką minimalną, to jest nadzieja, że zostaną, prawda? Że się powiedzie.
Tak. I dlatego taka jest rola samorządu. Natomiast tutaj jest słuszna uwaga tego pana. Mój tato kiedyś, gdy opuszczałem dom 45 lat, gdy szedłem w świat, jak gdyby, to zawsze mówił mi tak, synu, z drugiej strony petentem jestem ja, twoja siostra, twoja mama. Dlatego należy podchodzić z całym sercem. Ja podzielam ten pogląd. Ja już należę, tak nawet przy tym stoliku, najstarszy, do tych może nie komputerowców, ale w urzędach poniekąd jest to prawda. Ja nieraz bawię się też Wajsa, bo pani też mówi, że proszę pana, pan sobie tu wypełni i tak dalej. Ten człowiek biedny nie potrafi. Siądź, pomóż mu wypełnić. To nic się nie stanie, że zejdzie troszkę dłużej, ale żeby on wyszedł z tego urzędu zadowolony. W domu nieraz dzieci moje mówią, a to teraz wszyscy w komputerach, ty nie masz komputera. Ale ja sobie piszę, rysuję, jeżeli ktoś czegoś nie wie, niech pan przyjdzie spokojnie, usiądzie, na spokojnie poproszę urzędnika, panu wytłumaczy. No tutaj musimy na to zwracać jako gospodarze, jako ci odpowiedzialni za urząd, żeby trzymać tą taką czujność, żeby po prostu ten klient, ten petent, który przychodzi, zakładamy, wyszedł zadowolony, żeby nie tutaj. Natomiast o drogach, ja tu chciałem podziękować właśnie panu ministrowi, panu posłowi, ponieważ mamy takie pamiątkowe zdjęcie, gdzieśmy w lasach droga, która przez las przebiegała, mogliśmy skorzystać ze środków pani wojewody, tych rządowych, funduszu dróg, plus lasy, plus jeszcze inne pieniądze, jak również były środki powodziowe. Mogę powiedzieć, że 40 kilometrów przez te lata dróg to u mnie są asfaltowe, jak gdyby utwardzone. Oświetlenie mamy też LED-owe. I zrobiłem tu kiedyś taką symulację, ojcze, że w 2017 i teraz w 2023 50% spadliśmy przy prądzie. Tylko u mnie już nie ma żarówki czerwonej, żarowej, tylko wszystkie są jak gdyby LED-owe. No biedny, jak jest gmina po prostu niezamożna, no to musi sobie radzić, tak jak każdy człowiek. To nie sztuka mieć, tylko właśnie, żeby...
Ale kwestia inwestycji, bo to też trzeba wziąć, policzyć, bo na przykład taka inwestycja, mówimy oświetlenie LED-owe, też nas będzie kosztowało i jakoś musimy ten budżet założyć, że nie od razu może to wszystko
zwrócić. Ja wychodzę z takiego jeszcze założenia, że pokorne ciele, dwie krowy się, to nie żeby znowu być jakimś tam, żeby kombinować i tak dalej, ale każdy samorząd musi dobrze współpracować, czy z panem marszałkiem, czy z panem posłem, czy z zakładem energetycznym, bo oni też mają środki za konserwację, które płacimy. Część na zakład energetyczny, część żeśmy zapłacili, postawiliśmy, daliśmy lampy 50, nie? Zakładamy. Jeżeli była 250 sodowa, niczym ona się nagrzała i ta 50, która robi ten efekt, była nieefektywność. Była miejscowość, gdzie na każdym słupie świeciła ta lampa, która tak trzęsła. Nieraz z żoną jechała, ona mówi, słuchaj, no jak? Przecież po co tyle tych lamp się świeci? I był dylemat. Bo w miejscowości, w której pracowałem 20 lat, trzeba było co drugi słup, nie? No więc myślę tak, poproszę zakład energetyczny dyrektora, ja część kupię i wymienimy. Mówię, słuchajcie, wieczór jechałem z pracownikiem, który jest odpowiedzialny, sprayem żeśmy posmarowali, wymieniliśmy co drugą jak gdyby lampę. I dzisiaj doszliśmy do tego efektu, że mimo, że ten prąd wzrósł, nie? My zeszliśmy 50% jak gdyby na tym. Były te programy też, gdzie można było kupić, ale ja uważam, że tą metodą, zakład energetyczny, my, analiza poszczególnych tych i wyznaję też zasadę, że światło należy się tym, którzy mają najdalej. Bo to jest też takie ważne, nie w centrum, tylko ten, który ma najdalej dojść. On powinien mieć dobrą drogę, powinien iść bezpiecznie i tak dalej. Podobnie jest i z chodnikami. I też dobrze, że był ten program właśnie do dróg. Nie, żeby tutaj odnosić się jak gdyby politycznie, ale patrzę...
Ale tak, tak realnie, panie wójcie, to wyglądało, prawda?
Tak, 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 programy, tak realnie.
Realnie
każdy, kto chciał, wykorzystał, w ogóle się posunął. Ja jestem pełen uznania, jestem apolityczny, ale... Zakładamy to, co...
Jeżeli chodzi o dobro wspólne, to polityczne.
Tak. Natomiast, tak, tak. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że myśmy dzisiaj, ojcze, do Warszawy jechali chyba półtorej godziny, nie wiem, prawaśmy chyba nie złamali, ale S19.
To są ekspresów.
To, co było robione, było cudownie, że to zostało zetapowane. Oj, przepraszam, 10 kilometrów, 10 wzięło 5 firm. W ciągu półtora roku mamy 50 kilometrów przy pięknej dwupasmowej drogi. Jeżeli byśmy szli starym systemem, zakładamy, że firmy poupadały, bo ona by budowała to 10 lat. No taka jest kolej rzeczy. I tu była ta mądrość w ogóle w polityce ministra Adamczyka. Trzeba powiedzieć uczciwie, że bardzo dobrze to było zorganizowane. U nas, dajmy na to, Budimek zrobił 10 kilometrów, 10, cudownie, półtora roku 20 kilometrów, 20 tysięcy samochodów przez naszą piękną gminę, która się ciągnie prawie 8 kilometrów. Niektórzy mówią, że jest jedna z dłuższych na Podkarpaciu, na trasie Rzeszów-Lublin. Ruch poszedł bokiem. Mamy dwa węzły i z tych węzłów bardzo się cieszę. Tutaj panu ministrowi jestem wdzięczny jako posłowi, ponieważ zawsze to podkreślałem, że jeżeli gospodarz nie dopilnuje, że nie będzie miał jednego węzła, drugiego, to nam zostanie tylko CO2. To tak jak arteria komunikacyjna. Są naczynia krwionośne główne. Jeżeli nie będzie połączenia z tymi bocznymi, organizm umiera. I ten rozwój będzie 4,5 kilometra. I też był taki problem, ponieważ no, ustalono sobie urzędniczo, administracyjnie, co minimum 5 kilometrów. U nas było 4,5. I było spotkanie w 2013 roku w Warszawie. I zadałem takie pytanie. Gdzie się włączy gmina Nowa Sarzyna? To nie tylko, że my. Jeżeli my ich nie wypniemy na tym odcinku 4,5, to potem wszyscy będą zemścić, że powiedzą, oni nie mieli głowy, nie mieli łeba, przepraszam, wyraz brzydki, że przespali pewną rzecz. Dlatego, jeżeli dzisiaj mówimy o tej aktywności obywatelskiej, trzeba umieć słuchać ludzi. Bo jeżeli tego też gospodarz gminy nie potrafi słuchać, nie potrafi być mądry czyjąś mądrością, a ludzie są bardzo mądrzy, bo dzisiaj też może przeskoczę, korzystając tutaj z profesora, jak gdyby prawa pana posła, mnie tu kiedyś starszy kolega mówi tak, Rysiek, słuchaj, dawniej było z prawem tak, cesarz Józef mówi, gdy miał podpisać ustawę, to szedł do ogrodnika, w ogrodzie siadł, dał mu przeczytać, mówi, ustawę, którą miał podpisać, jak ten ogrodnik zrozumiał, to cesarz się podpisał, mówi, bo ta ustawa jest dla dołów, nie potem dla profesorów, tylko ona jest dla tych na dole, a od tych na dole wiele możemy się nauczyć.
Politycy nas wykolegowali, ale żeby nam pomogli.
Tak, tak. To... tak. Przepraszam, ja potrzebę może tak,
bardzo
tak dobrze. Takim, nie chcę, bo żeby to źle nie wypadło, natomiast tak jak mówię, z mieszkań ojcze jesteśmy bardzo dumni. Z tego pomysłu nie zniewalamy terenów. Te mieszkania są rotacyjne, bo różnie to nazywają. Dzisiaj też jest nieraz ten spór polityczny. Temu damy tyle i tak dalej. Ci dadzą taki procent i tak dalej.
Ale wystarcza? Dla tych, którzy proszą?
Tak, tak. Nam wystarcza. Mamy rezerwę jedną w ośrodku zdrowia, ponieważ przyjęliśmy też służbę zdrowia w 2004 roku. Żeby po prostu ja, jako przewodniczący Rady Społecznej, mógł wysłuchać ludzi, co ich boli, żeby ktoś ich nie usłyszał. Uważam, że ta gminna służba zdrowia w naszym powiecie się sprawdziła podczas pandemii, bo nie było tak, że ktoś tam się zamykał w prywatnym, nie byliśmy otwarci. Tak jak mówię, edukacja, czy środowiskowy dom, czy seniorzy, ta polityka senioralna, też naprawdę jest to postawione, bo my żyjemy do drugiego człowieka. To jest takie proste.
To tym dobrym akcentem kończymy, bo się czas nam skończył. Ja nie wiem, co teraz z wami, pani poseł.
No cóż, wypada zatem podziękować, że byliśmy. Trochę ponarzekaliśmy, trochę podzieliliśmy się swoimi odczuciami. Natomiast niewątpliwie, drodzy Państwo, my Polacy musimy ze sobą rozmawiać. Nawet jeżeli przychodzimy do tego urzędu i ta urzędniczka już to lekko zmanierowana, tak nas potraktuje, porozmawiać z nią. Proszę Panią, Pani tu jest po to, aby mi pomóc, domagać się swoich praw. A my często się obrażamy, wychodzimy, psioczymy, ale bezpośrednio człowiek z człowiekiem nie rozmawiamy i to jest błąd. Ja mam takie przykłady. Jestem jeden. Wrażliwa. Jeden. Tak, jeden. Jest, chłopcy stoją na przystanku, przeklinają, prawda? Leci tam takie ten. Więc ja podchodzę do nich. Kochani, moglibyście przestać tak wulgaryzować? Bardzo tego nie lubię. I oni wtedy od razu, przepraszamy panią, bardzo przepraszamy. I widzę, że już przestali i już nie robią i już dalej tego nie ma. A więc bądźmy wrażliwi, bądźmy właśnie asertywni, ale jednocześnie też empatyczni.
Dziękuję, panie ministrze. Już nie ma czasu.
Słowa pana wójta, że żyjemy jeden dla drugiego, niech będą dobrą puentą tego programu. Ja kiedyś nauczyłem się takiej pięknej maksymy od pana wójta, a w zasadzie to od świętej matki Teresy z Kalkuty, która stwierdziła, że budujesz coś latami, ale mogą ci to zburzyć w jednej chwili, ale mimo wszystko buduj. Czyli nie zniechęcać się, pracować i tacy dzielni, pryncypialni samorządowcy, właśnie jak pan wójt, są naprawdę wielkim skarbem dla naszych małych ojczyzn i dla naszej kochanej ojczyzny Polski. One budują to dobro wspólne, o którym tutaj tyle mówimy, poświęcenie, zaangażowanie, życie dla drugiego człowieka i nie zakładanie rąk, nie zniechęcanie się mimo trudności. Trudności po to są, żeby je pokonywać i po to, żeby kształtowały nas charakter, tak jak to dzisiaj pięknie mówi pierwszy list świętego Jakuba. Trudności po to są, żeby kształtować się w wytrwałości, a nie żeby się załamywać i narzekać. Także dziękuję panu wójtowi za tę lekcję samorządności, którą mi zawsze daje jako posłowi.
Dobrze, że pan chce słuchać.
Absolutnie, absolutnie. To uczy to pokory, kontakt z drugim człowiekiem. Życie w Warszawie, życie polityką jest szybkie oczywiście, natomiast przyjechanie do naszych małych ojczyzn, ja pochodzę z Niska, sąsiadującego właśnie z Kamieniem i pan wójt jako ten uznany samorządowiec dla drugiego człowieka, który sam dogląda każdej dziury w drodze, która jest, naprawia, jak słyszeliśmy, jeździ, sprawdza, które lampy nie świecą. To jest właśnie taki wzór samorządowca i organizuje życie. Szkoła imienia świętego Stanisława Kostki przecież, gdzie życie patriotyczne, życie chrześcijańskie, życie wartościami wre tak naprawdę. Dzieci wychodzą mamy rzeczywiście szkoły, pełne wartości. Jest w gminie posterunek policji, jest pogotowie, jest pomoc seniorom, pomoc najmłodszym, także jesteśmy naprawdę...
Ile mieszka tam w tej gminie?
Proszę?
Ilu mieszka mieszkańców macie?
7 tysięcy.
No, to mała gmina.
Ale na koniec powiem, że to jest gmina, w której Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość zdobywa regularnie ponad 82% głosów. Jest jedną z dwóch gmin rekordzistek w Polsce. Gmina Jeżowe i gmina Kamień to są dwie gminy sąsiadujące z sobą, gdzie przeszło 80%
to
głosowało.
To do czegoś zobowiązuje.
Głosowało na nas, tak? Oczywiście. Tak.
Więc drodzy Państwo, bardzo dziękujemy.
Ducha nie da się.
Maria Kurowska, pani poseł.
Pozdrawiam Państwa serdecznie.
Wicemarszałek województwa podkarpackiego. Dziękuję. Pan minister Marcin Warchoł, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
No i pan wójt gminy Podkarpacie, Ryszard Bogiel, dziękuję. Oczywiście z naszymi gośćmi, drodzy Państwo, spotkamy się jeszcze na antenie Radia Maria o 21.30. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.